Chciałbym podziękować Panu. Panie, dziękuję Ci za łaskę i za miłosierdzie Twoje, jakie Ty okazywałeś i okazujesz dla nas do dzisiejszego dnia. Bez łaski Twojej nie przeżylibyśmy ani jednego dnia. Ty jesteś tym, który chodzisz z nami, prowadzisz nas, bronisz nas, ratujesz nas i prowadzisz drogą, która nie zawsze nam jest wygodna, ale Ty jesteś z nami i wiemy, że doprowadzisz nas aż do zwycięstwa, do Królestwa Twego. Dziękuję Ci, że mogę być razem z moimi braćmi, z moimi siostrami. Panie, to jest wielka Twoja łaska. Błogosław nas razem dzisiaj i na zawsze. Proszę, abyś dopomógł mi poprzez Ducha Twojego Świętego przekazać to, co położyłeś na moje serce. Łaska Twoja niech będzie z nami. Amen. Kochani, dawno żeśmy się nie widzieli. Bardzo rzadko się widzimy ostatnio. Mają na to wpływ różne przyczyny. Praca. Co drugą niedzielę pracuję, więc zostają 2 weekendy. Odwiedzam tatusia, który już ma 87 lat. W Stanach Zjednoczonych też troszkę odpada. No, jest jeszcze domowe życie, które też nie można zaniedbywać. Narodził się nam wnuk i teraz ja nie wiedziałem, ale on troszkę czasu też zabiera. Ale dziękuję Bogu. Wspaniały, fajny chłopczyk. Na imię ma Jack, Jacek. I ubłogosławił Pan nas następnym pokoleniem, za co jesteśmy Bogu wdzięczni. I tak jak śpiewaliśmy ten refren, że z Jego łaski jesteśmy zbawieni, z Jego łaski jesteśmy tutaj przed Jego obliczem. Kochani, nie z tej łaski, jaką niektórzy mają, że z łaski przyjdę na nabożeństwo. Ja zrobię łaskę Panu Bogu, Panu Jezusowi, że ja przyjdę tutaj. No nie ta łaska. To jest Jego łaska, że my jesteśmy tutaj. Jemu jesteśmy za to wdzięczni, że On nam jeszcze pozwala. Wiecie, jestem rzadziej, co jest trochę smutno mi i tęsknię za wami bardzo mocno. Jeżeli wy tęsknicie za mną tak, jak ja za wami, to wierzę, że modlicie się o nas i Pan może wszystko zmienić. W szczegółach, w detalach może nie wszystko można powiedzieć, ale Pan może zmienić wiele, kochani. Kiedyś usłyszałem takie słowa o wyobraźni człowieka. Wyobraźnia to nie jest wizja. Wizja to co innego, a wyobraźnia człowieka to co innego. Wyobraźnia człowieka są bardzo często przeszkodą w relacji z naszym Bogiem. Wyobraźnia człowieka. My ludzie w życiu mamy bardzo różne sytuacje. Mamy różne zdanie na temat tych sytuacji. Według wyobraźni czasem podejmujemy decyzje i niewłaściwe decyzje, kochani. Według naszych wyobraźni, jakie mamy, myślimy, jak powinien wyglądać zbór. Myślimy, jak powinno wyglądać małżeństwo. Jak powinno wyglądać życie. Według wyobraźni często mylimy się. Kochani, wiele rzeczy się dzieje na tym świecie. Przechodziliśmy przez tę epidemię COVID-u. Wiele tematów było na ten temat, na tą sprawę. Wiele ludzi mieli wyobraźni, wiele ludzi inne podejścia, sprzeczki, narzucanie czegoś na jednych, oskarżanie, że chcą być tacy czy tacy, czy mają podjąć decyzję szczepienia, nie mają podjąć, mają być tak. Różne sytuacje i różne wyobraźnie na ten temat. Dzisiaj żyjemy w takim czasie, kochani, że nie tylko słyszymy o wojnach, ale czas jakiegoś dziwnego od lat nie słyszeliśmy. Słyszeliśmy, gdzieś tam coś się działo, Syria, gdzieś tam Irak, gdzieś daleko, daleko od nas, ale coraz jakby za ten krąg się zacieśniał i zaczyna to coraz bardziej dotyczyć nas. I znowu mamy swoją wyobraźnię, co będzie dalej, jak będzie dalej. Ale Bóg wie, jak będzie dalej. Bóg wie, jak będzie dalej. Mogę przypomnieć, może wspominałem, może nie wspominałem. Wiecie, tak my, nasze rodzeństwa, nasi bliscy, znajomi, rodziny mieszkają w Polsce. Wojna jest na Ukrainie. Ja nie mieszam się do polityki. Mój już pradziadek, który się wmieszał swego czasu i musiał cierpieć w karcerach, powiedział mojemu dziadkowi, swojemu synowi, nie mieszajcie się do polityki. A im większa cywilizacja, tym będzie większa demoralizacja. On to mówił w latach, ja nie wiem, początkowego XIX wieku, pierwsza wojna. Ani tak jest. I tak jest. Kiedy byłem, ja nie pamiętam tego, ale niedawno byłem z moim tatusiem, chciał, żebym go zabrał do Polski, odwiedzić jego rodzinę i tam byliśmy w naszym zborze, gdzie wychowywaliśmy się. Wiecie, i tam jeden ze starszych braci, jeden z przewodniczących tego zboru, kochani, on coś nam przypomniał. Mówi, Piotrku, ty tego nie pamiętasz. Ty tego nie pamiętasz. Ale przez twoją mamusię było kiedyś proroctwo. I ja chcę to wspomnieć, bo nie inaczej jakby to się zbliżało do tego. Przez twoją mamusię było proroctwo. Że kitajski naród zaleje Europę. A amerykańscy żołnierze będą leżeć trupami na polskich polach. Było to przeszło 50 lat temu. Przeszło 50 lat temu. Dlaczego ja o tym wspominam? Bo nie inaczej, jakby się to koło zaciśniało. Dzisiaj na polskich terenach jest bardzo dużo amerykańskich. W tamtych czasach nikt by o tym nie pomyślał. Gdzie? Tak głęboko w socjalizmie, komunizmie. Kto by pomyślał, że kiedykolwiek, jakikolwiek amerykański żołnierz postawi nogę na polskiej ziemi? Kochani, czasu ja nie wiem, ale Pan wie. Co może się jeszcze wydarzyć? Nie wiemy, ale pozostajemy i będziemy pamiętać, że Słowo Boże jest wierne i On wybawia wszystkich swoich wiernych. On wybawia, On ratuje, On prowadzi. I jeżeli Pan o tym wspominał, to nasza dzisiaj wyobraźnia może być, o to będzie tak, albo to będzie tak, albo to będzie tak. A nie wiemy, że to może się wydarzyć w całkowicie inny sposób. No to, co Pan powiedział, i nie stanie się nic, i nie zrobi Pan nic, jeżeli nie objawi tego swoim sługom, prorokom. Tak jest napisane. Jeżeli Pan objawia, coś się wydarzy. Ktoś może powiedzieć, o, tyle lat jest, tyle lat przeszło, 50 lat, nic się nie wydarzyło, co się może wydarzyć? Kochani, Pan Bóg powiedział w wyprowadzeniu Izraela z ziemi egipskiej ile lat naprzód? 400 ponad lat. I ile oni czekali, zanim wyszli? Ale Pan powiedział. I u Niego czas jest inny niż u nas czas. Wyobraźcie. Kochani, my czytamy w Bożym Słowie prorok Samuel. Prorok Samuel był prorokiem podarowanym od Boga. My wiemy, jak ta kobieta modliła się, żeby mieć dzieciątko. W tamtych czasach mieć dziecko było błogosławieństwem, a nie mieć to wyglądało na przekleństwo. Okrywane kobiety były wstydem, kiedy nie miały dzieci. Było im wstyd. Ale były kobiety, które prosiły i jedną. Dzisiaj czasy są inne, kochani. Dzisiaj Chcę o tym wspomnieć, że jest inne podejście do dzieci. Nie chcę mieszać się w to, co się dzieje, ale dzisiaj dziecko, o którym jest napisane, Bóg kształtuje go w łonie matki. Jest to podarowaniem od Boga. Dziecko, które się ma narodzić, jest napisane, że zanim poczęła cię matka twoja, zanim, to on już o tobie wie i zna wszystkie twoje drogi. A co ludzie robią dzisiaj, kiedy się dziecko pocznie w łonie matki? Nie ma nic gorszego. Dzisiaj chcę również o tym wspomnieć. Jest miesiąc Pride. Nie ma nic gorszego. Jest to pycha. Jest to duma. I kiedy anioł, którego Pan Bóg stworzył do uwielbienia, wzniósł się pychą, wzniósł się dumą, co się z nim stało? Kiedy w człowieku jest pycha, kiedy w człowieku jest duma, tam nie ma pokuty, tam nie ma uniżenia, tam jest pycha. A niestety Bóg pysznym się sprzeciwia. Pokornym daje łaskę. Wyobrażenie. Samuel był wyproszonym dzieckiem Boga. Jest to prorok, o którym napisane, że ani jedno jego słowo nie upadło na ziemię. Ani jedno jego słowo nie upadło na ziemię. On był w kontakcie z Bogiem ustawicznym. Pewnego razu Pan Bóg mu powiedział, żeby poszedł do domu Isajego, tak? I pomazał na króla tego, kogo on mu pokaże. I kiedy on tam się zjawił, Isaj zaczyna przeprowadzać mu swoich synów, bo miał ich nie jednego. I kiedy jest napisane, pierwszy syn przyszedł, Eliab, dorodny, wysoki. Wiecie, król Saul był królem o głowę wyższy od całego narodu, tak jest napisane. On myślał, no ten, tak w swoim sercu pomyślał, my to czytamy w 19 wierszu 3 rozdziału pierwszej księgi Samuelowej. Tutaj jest napisane, że Samuel rósł i Pan był z nim. Żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. Żadne jego słowo nie zostało niespełnione. Tak Pan przebywał z nim. I w 16 rozdziale tej samej księgi my czytamy takie słowa w 6-7 wierszu, że gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał. Wiecie, wyobraźnia od razu zapracowała. Wyobraźnia. O, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Wiecie, to tak on sobie wyobrażał, że na króla to musi być taki człowiek. Miał taką wyobraźnię, on musi być przystojny, wielki, wysoki, zbudowany. I wiecie, i gdyby wyskoczył z tą swoją wyobraźnią i od razu położył ręce i namazał go olejem, nie wypełniłby woli Bożej. Ale w tym momencie, kiedy on sobie tak myśli, tak sobie wyobraża, Pan mówi do niego, ale Pan rzekł do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Ja nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed jego oczami. Ale Bóg patrzy na serce. Dlatego niesamowicie ważne jest, kiedy cokolwiek osądzamy, jakąkolwiek opinię wydajemy, zastanówmy się, czy my naprawdę widzimy tego człowieka. Czy my naprawdę widzimy tą sytuację właściwie? Czy my naprawdę podchodzimy do tego właściwie? Czy to nie jest kierowane moją wyobraźnią, że to tak ma być i że to tak powinno być? Czekaj na głos Pana. Czytaj Biblię, o której śpiewałem. Ta księga, kochani, jest księgą, która nie ma takiego znaczka, który jest w kółeczku. Wiecie, gdziekolwiek jakieś książki, czy dyski, czy cokolwiek, tam jest taki znaczek w kółeczku C. Copyright, nie wolno kopiować. Albo jeżeli chcesz, to musisz pytać tego, który jest autorem lub producentem lub edytorem tej książki. Ta księga, od kiedy istnieje, tutaj nie ma znaczku. Można ją reprodukować, kopiować, mówić cytaty. Nie trzeba robić tego w paragrafach, bo wszystko, co tu jest, podał Bóg i nie dał tego znaczka copyright. Przekazuj. Przekazuj tak, jak przekazałem ja. Nie inaczej. Kochani, dlatego Samuel pokierował się swoją wyobraźnią. Nie patrz na to, co widzisz. Nie patrz. Bóg na to nie patrzy, co jest przed oczami. Bóg patrzy do wewnątrz. Bóg patrzy do serca. I to są największe, najlepsze wybory w naszym życiu, kiedy nie wyobraźnia, a to, co jest w naszym sercu i to, co mówi Pan do nas. Kochani, w pierwszej księdze, w drugiej księdze królewskiej my również czytamy taką ciekawą historię. Historię o Naamanie. My, czytając Biblię, my wszyscy to znamy. Wiele osób bierze udział w tej historii, w tej jednej historii. Jest tam, kochani, napisane o w drugiej księdze królewskiej, rozdział 5, jest tam napisane o jednej dziewczynce też. Jest tam napisane o Naamanie. Jeden to bierze udział. Król, któremu służył Naaman, bierze tam udział służąca dziewczynka, bierze tam udział król izraelski, bierze tam udział prorok Elizeusz, bierze tam udział jego sługa Gehazi. Wiele osób. I każda z tych osób do nas coś mówi. Czytając to, zauważam wielkie przykłady, bo to słowo, ono jest dla nas w wielu przypadkach na przestrogę i na to, żebyśmy byli pouczeni, jak postępować. Na pocieszenie, na pokierowanie, ale również na przestrogę wiele jest napisane. Jak apostoł Paweł w swoim liście do Koryntian pisał, że ono to wszystko zostało opisane po to, żeby my, patrząc na to, co się działo, nie pożądali tych rzeczy, albo nie szli, albo robili tak, jak było napisane i ludzie mieli zwycięstwo. Po to jest dla nas napisane i żebyśmy z tego brali przykład. Naaman, dowódca wojska króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana, wielce poważanym, gdyż przez niego Pan, jest napisane Pan, dał zwycięstwo Aramowi, lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Gdzieś się nabawił, w jakiś sposób dotknął go tron. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili. My zdajemy sobie sprawę, co to znaczy uprowadzić kogoś. To nie jest wziąć go z jego własnej woli, czy z jej własnej woli, ale uprowadzić. I to może jeszcze zabrali ją od rodziców i uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Wiecie, ta dziewczynka mówi mi coś bardzo dużo. Ona, uprowadzona od swoich rodziców, zabrana w innym kraju, jako służąca, mogła mieć w sercu nienawiść do tego narodu, do tego Naamana. Mogła mieć nienawiść 100%, bo ją zabrali, małą dziewczynkę jeszcze. Mogła mieć nienawiść. Mogła mieć po prostu być pełna jakiegoś wstrętu do tego, ale jest napisane, ona usługiwała żonie Naamana. Coś w jej domu było w nią wszczepione takiego, co nie pozwoliło jej nienawidzieć swojego wroga, a miłować go. Mała dziewczynka. I pewnego razu rzekła ona do swojej pani, i to mnie zadziwia, że widząc, że jej pan nabawił się trądu, mogła powiedzieć, a dobrze ci to tak. A dobrze ci tak za to, żeś mnie zabrał z mojego domu. A to ci teraz pan ukarał. I powinna się cieszyć. Ale nie. I serce jest inne. I wyobraźnia, jej myśli są inne. Zobaczcie, co ona robi. Gdyby to mój pan zetknął się kiedyś z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Kochani, podaję mu słowa nadziei. Słowa, które mogą dopomóc temu człowiekowi w tym momencie mieć nadzieję. Może jeszcze nie uzdrowienie, ale nadzieję. I kiedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu, tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Więc król Aramu mówi, jedź, ja poślę list do króla izraelskiego. Zabrali dużo bogactwa, ten przyniósł list do króla izraelskiego i tam były tak treść tego listu, gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł, czy ja jestem Bogiem? Wiecie, inny pogląd na sytuację. Zapomniał o czymś. Zapomniał on, król, ta malutka dziewczynka pamiętała, że tam jest prorok. A ten król zapomniał. I wiecie, jego od razu wyobraźnia pracuje. Czy on nie chce mieć wojny ze mną? Czy on nie szuka zaczepki, żeby mieć wojnę? Jak ja mogę go uzdrowić? Co ja mogę mu pomóc? Ja mu nie mogę pomóc. On, zobacz, on szuka zaczepki, zobaczcie. Jego wyobraźnia jest w innym kierunku. Że król izraelski, a gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł szaty, posłał do króla i kazał powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i niech się dowie, że jest prorok Izraelu. Kochani, przybył Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Stanął przed domem Elizeusza. Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Działa wyobraźnia u Naamana. Toż to szok. On miał całkowicie inną wyobraźnię o swoim uzdrowieniu. Wiele ludzi dzisiaj ma jakąś dziwną wyobraźnię jakiegoś rytuału, jakiegoś specjalnego podejścia. Ktoś musi z najstarszych, czy z tych, czy z tamtych podejść do mnie i on mnie uzdrowi tak, położy na mnie ręce, będzie się modlił, będzie tak myślał, tak sobie wyobrażał Naaman. A Bóg nie działa tak, jak myśli człowiek. Bóg ma całkowicie inne plany. Przez Biblię i Słowo Boże czytamy, ile razy Bóg zaskoczył ludzi swoim działaniem, choć ich wyobraźnia była inna. I mówi do niego, idź, umyj się 7 razy. Dla mnie to też również doskonale mówi, 7 razy się umyj. To znaczy tydzień ma 7 dni. Każdego dnia obmywał się. Każdego dnia stawaj przed Panem i oczyszczaj siebie. Naaman oburzył się. Mało tego, że się oburzył. Odchodząc powiedział, oto ja myślałem sobie, to znaczy wyobrażałem sobie, że wyjdzie. że stanie przede mną. Potem wezwie imienia Pana Boga swojego. Podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Taka jest wyobraźnia człowieka. Do dzisiejszego dnia taka jest wyobraźnia ludzi. A w życiu swoim przeżyłem, kiedy miałem narość na nodze, w zborze stojąc podczas wieczerzy. Wiecie, było uciążliwe, to już nawet tak, no, narość taka aż już wstrętna na wygląd i na zapach, na dużym palcu u nogi. Wiecie, w łóżku było niewygodnie leżeć, żeby czasem rząd nie dotknąć tą nogą. Chodzić było już ciężko, ale nigdy nie prosiłem o modlitwę o to, żeby Pan uzdrowił z tego. Ale jednego razu podczas wieczerzy w naszym zborze ukraińskim, i ja tam wydałem o tym świadectwo również, nawet, wiecie, była wieczerza, ja tak w sercu tylko pomyślałem: Panie, w Twojej krwi jest dla nas oczyszczenie, w Twoim ciele jest dla nas uzdrowienie. Tak w sercu pomyślałem. I zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym. Poniedziałek, wtorek, środa, wróciłem w nocy z pracy i chciałem sobie paznokcie poobcinać. Żona spała. Usiadłem sobie w living room, żeby obciąć paznokcie. I wiecie, nie wiem, na której nodze to miałem. Ani śladu. Nawet nie odczułem, kiedy to się stało. Nie uczułem, jak to się stało. Kiedy popatrzyłem, leciałem do żony, obudziłem: Jolu, zobacz, mówię. Nie ma. Tak Bóg działa. On w twoim sercu jest przecież. On ciebie słyszy. On twoje serce, on nie patrzy na zewnątrz. On patrzy na serce. Jeżeli poważnie podejdziesz do jego ofiary, on wie o tym. Nie musisz nikomu mówić. To było moje świadectwo. I wiele innych podobnych. Kochani, gdzie Pan dotyka się nie w jakiś rytualny sposób. Chociaż modlimy się, chociaż przychodzą ludzie, żeby się pomodlić, i tak było, jest i będzie, i modlą się ludzie, i ludzie są uzdrawiani, i Pan Bóg dotyka ich serc. Są różne sposoby. Gdyby ktoś przyszedł i napluł ci w oczy, kiedy jesteś ślepy, i pytał się ciebie, co ty widzisz? Albo gdyby ci napluł i zrobił błoto, pomazał ci oczy i się umył. Wiecie, ktoś z boku, kto by się przyglądał, powiedział, że coś tu jest nie tak. Pan ma swój sposób. Pan ma swój sposób. I kochani, i kiedy ten Naaman oburzył się, bo nie spotkał tego, co sobie wyobrażał, i odchodzi dalej z trądem, porzucając swoje jedyne wyjście, żeby być czystym. Wiele ludzi tak robi, bo mają wyobraźnię, że stanie się inaczej, a inaczej się stało, to ja już tam więcej nie pójdę. Tam nic mi nie zrobi, nie pomogli mi, bo patrzyłeś na ludzi. Patrzyłeś na ludzi. I oczekiwałeś czegoś. A Pan działa na swój sposób. I kiedy jest napisane, jak on to sobie uważał, i mówi, że przecież nasze rzeczki, nasze źródła, nasze, czy nie są one lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem się w nich obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł. Mało tego, ale pałał gniewem. Wiecie, coś mogłoby się stać, bo on pałał gniewem, generał królewski. Mógłby wrócić do króla i coś by mogło się stać. Ale wiecie, przyszli słudzy znowu. Mówią: ojcze, jeżeli prorok nakazałby ci coś trudnego, to czy nie uczyniłbyś tego? On na to był może przygotowany, że on mu powie coś uczynić trudnego. I oni mówią: czy nie uczynił? Uczyniłbyś to, żeby być zdrowym. Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się i będziesz czysty. Kochani, i poszedł więc, zanurzył się w Jordanie 7 razy. Według słowa męża Bożego, wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecka. Kochani, posłuchał, wiecie, zbuntował się, rozgniewał się, ale ktoś jeszcze z niższych podszedł, pomógł mu. człowieku, gdyby ci kazał gdzieś jechać do Częstochowy, może gdzieś tam albo gdzieś, bo tam jest jakiś obraz, który sobie ludzie wyobrazili i namalowali i tam by ci kazał, to no może pojechałbyś, bo to ludzie, nie? Ale ci taką rzecz prostą, umyj się tylko. I umył się, został zdrowy, czysty. Wiecie, ciało już nie było jego jak ciało dorosłego człowieka. Napisane jest, miał ciało jak dziecko. To jest jeszcze coś więcej niż uzdrowienie. Kochani, i czytamy dalej, wrócił do męża Bożego wraz i to jest również dla nas na naukę to miejsce. Wrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem i przyszedł, czy tam stanął przed nim i rzekł, oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem ten dar dziękczynny od twojego sługi. Kochani, tutaj jest pokusa, podchodzi. Tutaj jest coś, co wielu ludzi dzisiaj łapie się na to. Przyjmij zatem dar dziękczynny. Wspaniały dar, dar dziękczynny. Dar podziękowania od twojego sługi. Ale Elizeusz wiedział, że to nie Elizeusz go uzdrowił. Elizeusz wypowiedział to, co powiedział mu Pan. Bo on był z Panem. I on wiedział, że to nie on. Ja nie mogę przyjąć daru dziękczynnego. Odpowiedział Elizeusz, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. Zwróćmy uwagę. Żyje, jako żyje Pan, przed obliczem którego stoję, a więc on nie tylko wiedział, że żyje Pan, ale on przed jego obliczem stał. I jego serce poprzez to dyktowało, co należy, co nie należy. Lecz odpowiedział, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, nic nie przyjmę. A choć nalegał nań, aby przyjął, stanowczo odmówił. Jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. Dzisiaj jest to nauka do wszystkich, bo wiele rzeczy Pan czyni przez ręce swoich sług. Kochani, i często ludzie dar wdzięczności przyniosą dla tego sługi. I on przyjmie, bo to jest dobra rzecz. On się chce odwdzięczyć, to jest dar wdzięczności. Ale pamiętaj, przed kim stoisz i kto to uczynił. Pamiętaj, przed kim stoisz i kto to uczynił, bo on uczyni, Bóg uczyni. Ale żebyś ty nie odebrał tej chwały dla siebie. Bo chwała to nie tylko tym, że przyjdzie i mnie ktoś pochwali. Ale Słowo Boże mówi mi, że w księdze, w przypowieściach lub kaznodzieja Salomona, przypomina mi się ten werset, że chwal Pana ze swoich majątności. Chwal Pana. Więc majątności, które ludzie przynoszą ze względu na to, co robi Pan, ono należy do Pana. Ono należy do Pana. No ja, kochani, Elizeusz mówi, nie wezmę nic. I on poprosił go tam jeszcze o jedną rzecz, o wybaczenie, kiedy jako sługa króla musi iść do świątyni i tam król się kłania, on idzie razem z nim, musi. I on mówi mu do niego, aby tam oddać pokłon, a spiera się na moim ramieniu, to ja muszę oddawać pokłon świątyni Rymona. Gdy więc oddaję pokłon świątyni Rymona, niech Pan będzie pobłażliwy dla swojego sługi w tej sprawie. On przed tym poprosił ziemi, żeby naładować na dwa osły ziemi z Izraela. Ziemi takiej, na którą on będzie mógł się wysypać, i bo uważał, że ta ziemia to jest ziemia święta, żeby on mógł kłaniać się Bogu na tej ziemi i to sobie nabrał. Taką wyobraźnię miał. Miał taką wyobraźnię. Zrobił to przed tym, zanim poprosił Elizeusza o to, jakby powiedzieć, wybaczenie. I co mu mówi Elizeusz? Idź w pokoju. Idź w pokoju, a gdy odszedł, od niego kawał drogi. I następny człowiek. I następny człowiek tu bierze teraz udział. Gehazi. Wiecie? Można sobie wyobrazić, no cóż, Elizeusz, prorok. To oni nie byli bogaci, oni biedni, więc czasem nie mieli co jeść, prorocy w tamtych czasach. Nie mieli co jeść. My wiemy, co to przed tym, co się działo. Nie mieli żadnych jakichś mieszkań specjalnych. Przecież to co ten Elizeusz robi? No przecież tu jest możliwość, wielka możliwość pobudować osiedle, nakupić jedzenia, karmić sług, mieć wszystko. Co on robi? Taka możliwość i się zamyka nam droga. Tyle pieniędzy i co on sobie myśli? Gehazi, oto mój pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. I mówi znowu słowa bardzo podobne do Elizeusza. Jako żyje pan. Jako żyje pan. Mocne słowa. I pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. On wiedział, że żyje Bóg. On wiedział, że żyje Pan. On wiedział, że Elizeusz jest sługą Bożym. Elizeusz, kiedy powiedział do tego Naamana, jako żyje Pan, przed którego obliczem ja stoję. No Gehazi, sługa proroka, wiedział, że żyje Pan. Na wiele rzeczy się napatrzył, co może Elizeusz robił. No brakło słów, przed którego obliczem stoję. Jego wyobraźnia i jego myśli były całkowicie inne. Tego człowieka, który wie o Bogu, ale nie stoi przed jego obliczem. Jego myśli będą inne. Jego wyobrażenia będą inne. Będzie się kierował swoją wyobraźnią. I co ten człowiek zrobił? Puścił się Gehazi za Naamanem, a gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie, rzekł: czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on rzekł: w uczciwych. Pan mój mnie wysłał z taką wieścią. No w tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z góry Efraimskiej. Dajże dla nich chociaż talent srebra i dwie szaty na zmianę. Widzicie, jak szatan działa? Jaki on jest podstępny? Wiecie, możliwość. No to pójdę na kompromis. Nie powiem tego Elizeuszowi, ale polecę. Naaman rzekł: o, ależ owszem, zechciej przyjąć nie jeden, dwa talenty. I nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę i dał to dwóm swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. Gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk, złożył w domu mężów i w domu, a mężów tych zaś odprawił, oni odeszli. Dorobił się. Bardzo szybciutko. Bardzo szybciutko się człowiek dorobił i tak jest często w życiu, że lekki pieniądz niestety jest dla człowieka tragedią i zgubą. Ale dorobił się. Przykład mamy. Szybciutko. No. Sam zaś poszedł, odprawił tamtych, odeszli, a sam poszedł, aby się stawić przed swoim panem. Zapytał go prosto Elizeusz: skąd wracasz, Gehazi? A on na to: twój sługa nigdzie nie wychodził. Kochani, to jest Stary Testament. To jest Stary Testament. Ale w Nowym Testamencie coś się powtórzyło na ten temat. Jeżeli sobie przypominacie Ananiasza i Safirę, nie tylko w Starym Testamencie, ale i w Nowym Testamencie sprzedali swoją majętność, zdzieli dużo pieniędzy, zachowali część, umówili się, że powiemy, że to jest wszystko, za co żeśmy sprzedali. Wybór mieli bardzo prosty. Powiedzieć: zachowaliśmy dla siebie 30% czy 20%, a to oddajemy. Prosto. I nic by nie było. Szczerość, odkrytość, prawda, wyobraźnia, kochani, no... Bo ich wyobraźnia polegała na Barnabie, który sprzedał, rozdał swoje majątności i rozdzielali ich ubogim. Oni może myśleli tak samo, że jak my rozdamy, my damy, to nas też będą nazywać tak jak Barabasza, tym miłościwym, łaskawym człowiekiem. No ale tam zakradła się niedobra myśl i zachowali część pieniędzy. I przyszli, powiedzieli, nie to, co jest. I Piotr mówi, nie nam, żeście skłamali, nas nie oszukaliście. Ale tego, który działa wśród nas, tego, który zna twoje serce, zna moje serce, nie rób tego. Bądź szczery we wszystkich dziełach swoich i rzekł do niego, nieprawda, czy moje serce nie szło z tobą? Gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę, czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty, oliwki, winnice, trzody, owiec, bydło, niewolników, niewolnice? Czy to odpowiedni czas był, żeby wziąć pieniądze? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze i wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. To jest koszt, który człowiek ponosi, kiedy sobie myśli, że da radę oszukać Boga. Że da radę wykręcić się przed innymi. Przy powieściach Salomona jest tak napisane w 14 rozdziale, 12 wierszu. Jest droga, co wydaje się słuszna. Dla niego wydawała się droga słuszna. Gehazi mówi, jako żyje Pan. On go oszczędził, ale ja pójdę i wezmę. Słusznie może, według niego. Ale przed Panem nie stał i nie było komu, żeby go powstrzymać. I jest droga, co zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do śmierci. Kochani, dla nas z tego słowa, wiecie, dla mnie jest wiele przestrogi i wiele nauki. Nie wyobraźnia, nie to, co ja sobie tam myślę na moją przyszłość, żeby wykorzystać teraźniejszość, ale jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję. Stójmy przed Panem. Kochani, pamiętacie Jonasza? Jest jeszcze jeden przykład taki, że Pan podał słowo do Jonasza, idź do Niniwy i prorokuj. Ale jego wyobraźnia od razu zaczęła działać. Tak, ja tam pójdę, ja będę prorokował, a Bóg i tak ich oszczędzi. To moje słowo będzie w ogóle, ja wyjdę na śmiech. Wiecie, on zaczął myśleć o sobie, że ja wyjdę na śmiech, jeżeli ja tam pójdę, bo Bóg jest miłościwy i on się nad nimi zlituje, a ze mnie się będą później śmiać, że ja prorokowałem, a nie stało się. Jego wyobraźnia zaczęła działać, zanim zrobił krok w tamtym kierunku i ta wyobraźnia dopomogła mu iść w innym kierunku. On chciał zablokować działalność Bożą. Wyobraźnią często właśnie to się dzieje, blokujemy to, co Pan może uczynić. Nasza wyobraźnia to blokuje. Więc nie poddał się temu, co powiedział Pan, a sobie poszedł w inną stronę. No, Pan powiedział i zatrzymał go. I poszedł, i prorokował, i tak było. Pan ulitował się nad tym miastem, bo miasto pokutowało. Mówi, wiecie, ten Jonasz mówi, ja wiedziałem. Rozgniewał się na Boga. Ja wiedziałem, że ty tak zrobisz. Ja wiedziałem, że ty się nad tym miastem zlitujesz. Wiecie, był taki krzaczek i on się schował, słońce nie piekło, momentalnie. Nie Bóg posłał robaczka, robak podgryzł, krzaczek usech, gniew, wielki gniew. A to tylko krzaczek. I Pan Bóg poprzez ten krzaczek do niego mówi. Na podstawie tego obrazu z tym krzaczkiem mówi do niego, zobacz, jaki jest twój gniew, boś stracił ten krzaczek. Czy ja nie mam się ulitować nad tym narodem, który nawet nie wiedział, nie umiał rozróżnić dnia od dnia, tam jest napisane. To było miasto handlowe. Tam już tak podobnie jak już dzisiaj jest, że od poniedziałku do niedzieli. Non-stop idzie robota. Jakby nie było już w ogóle ani niedzieli, ani dnia odpoczynku. Robota, robota, robota. Kochani, takie to było miasto. Ewangelia. Ewangelia. W 22 rozdziale Ewangelii. Myślę, że Mateusza, o ile dobrze pamiętam. Kochani, tam jest, czytamy tam takie słowa o Szymonie. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się przesiać was jak pszenicę. Ale ja modliłem się, żeby nie ustała wiara twoja. Szymon. Wiecie, jak on był pochopliwy do wszystkiego? On działał, pomyślał i robił. Panie, wszyscy ciebie opuszczą, wszyscy odejdą od ciebie. Pan mówił, że wy mnie wszyscy rzucicie. Wszyscy. No jego wyobraźnia cały czas była, on jest silny, on jest mocny, on pójdzie, on stanie, on będzie z Jezusem do końca. Pan Jezus mówi, no Szymonie, Piotrze, pierwszy, ty się mnie 3 razy zaprzesz. I mogła jego wyobraźnia najlepiej działać. Ale przyszła dziewczynka, nieznacząca może wiele, byłeś z nim, nie znam tego człowieka, bo nie wiem, o czym mówisz. Drugi ktoś, trzeci ktoś, nie znam. On był, on znał Pana. No, jeszcze nie było tego momentu, żeby stać przed nim. Ale Pan Jezus im dał obietnicę. Poślę wam ducha. I wtedy, kochani, od tego momentu oni nie tylko jako żyje Pan, ale oni stali przed Jego obliczem. Jako żyje Pan, tego, którego ukrzyżowaliście, On zmartwychwstał i żyje. Tego, którego my świadkami jesteśmy i którego dzisiaj wam opowiadamy. On to wszystko czyni. Uciekła wyobraźnia, uciekły skojarzenia, uciekło wszystko. Stoimy przed Panem i Pan jest z nami. Znamy Pana i zna Pan tych, którzy są Jego. Niech was Pan Bóg błogosławi.